Dzień dobry, Daniel Lufszyn, witam Państwa. Rozmawiamy dziś z Filipem Chybalskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Profesorem ekonomii Instytutu Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Panie profesorze, wreszcie doczekaliśmy się. Zapowiadany od maja plan związany z wakacjami kredytowymi został wreszcie przyjęty przez Sejm. Czy ta ustawa w jakiś sposób rozwiąże, a przynajmniej ułatwi życie kredytobiorcom?
Na pewno ta ustawa w jakiś sposób ułatwi życie kredytobiorcom, szczególnie tym, którzy są na początku spłaty swojego kredytu, bo to oni właśnie najbardziej odczuli tą serię podwyżek stóp procentowych, a to z tej racji, że odsetki są naliczane oczywiście od bieżącego zadłużenia. Jeżeli jesteśmy na początku spłaty kredytu, no to te odsetki są naliczane od wartości zbliżonej do tej całej kwoty kredytu. I z racji, że możemy z tych wakacji skorzystać w tym roku, w drugiej połowie, prawdopodobnie program ruszy od 1 sierpnia, oraz w przyszłym roku, łącznnie możemy mieć 8 rat odłożonych w czasie, odroczonych w czasie. Ulga dla gospodarstwa domowego z tego tytułu może być wymierna. Tylko chciałbym podkreślić...
No właśnie, one są tylko odłożone w czasie, czyli tak czy inaczej kiedyś będziemy musieli tę kwotę główną i kwotę odsetkową spłacić.
Tak, oczywiście. To de facto, jeżeli ktoś skorzysta w pełni z tego programu, czyli wykorzysta te wakacje do odroczenia 8 rat, to de facto jego kredyt wydłuży się, jakby, czy okres spłaty kredytu wydłuży się o te 8 rat. Te 8 rat zostanie po prostu spłaconych przez 8 miesięcy następujących jakby po tym pierwotnym terminie zakończenia spłat kredytu. Więc raty będziemy musieli zwrócić, ale z tego tytułu nie poniesiemy dodatkowych kosztów odsetkowych. Czyli zdajemy sobie sprawę z tego, że zawsze jak pieniądz pożyczamy na dłużej, dłużej mamy naliczane odsetki. A tutaj mimo, że ten kredyt spłacimy później, o te 8 miesięcy przykładowo później, nie będziemy musieli za to dodatkowo płacić, tak? Nie poniesiemy dodatkowego kosztu, bo tutaj tym dodatkowym kosztem byłyby odsetki.
Skoro mówimy już o procentach, to pozwolę sobie zająć pana uwagę takim tematem jak wzrost stóp procentowych. To 10. kolejna podwyżka ogłoszona przez Narodowy Bank Polski, kiedy wreszcie te stopy procentowe przestaną rosnąć i kiedy zobaczymy wymierny wpływ tych działań na inflację?
To jest oczywiście trudne pytanie i pan redaktor, państwo na pewno zdążyliście się zorientować, że opinie ekonomistów tutaj są bardzo rozbieżne. Znaczy, możemy być przekonani, że nie będzie podwyżki stóp procentowych w sierpniu, dlatego że Rada Polityki Pieniężnej spotka się na tak zwanym posiedzeniu niedecyzyjnym. Nie będzie wtedy podejmować decyzji o zmianie poziomu stóp procentowych. Natomiast analitycy, rynek zdaje się sugerować, że możemy oczekiwać jeszcze kilku podwyżek stóp procentowych i prawdopodobnie docelowo stopa referencyjna, czyli ta podstawowa, która obecnie wynosi 6,50%. Przypomnę, że we wrześniu 2021 roku, czyli przed rozpoczęciem serii podwyżek w październiku, wynosiła ona 0,10%. No, oczekuje się, że ona docelowo osiągnie poziom między 7 a 8%, tak? Czyli mamy już 6,50, no to być może jeszcze 2-3 podwyżki o pół punktu procentowego, czyli o 50 punktów bazowych, ale będziemy widzieć, jak się rozwija sytuacja, bo my mamy ogromny problem nie tylko z tą inflacją powodowaną przez wysokie, czyli rosnące ceny energii czy żywności, ale inflacja bazowa w Polsce, czyli nakręcana tym naszym wewnętrznym popytem, też jest wysoka. To nie jest tylko problem Putin inflacji, jakby chciał albo życzyłby sobie rząd.
No właśnie, to zatrzymajmy się przy tym rozwoju wewnętrznym. Ostatnie dane wskazujące, podawane przez Ministerstwo Rodziny, Polityki Socjalnej mówią o tym, że bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie, 4,9%. Eurostat, trochę inna metodologia liczenia, podaje bezrobocie na poziomie 2,7%. No to jeśli ta gospodarka tak się rozwija, jest tak wiele miejsc pracy, nie ma właściwie bezrobocia, no to w jaki sposób to się z inflacją może powiązać?
Proszę państwa, po pierwsze już są wyraźne symptomy, że gospodarka zwalnia, nastroje są coraz gorsze. Słyszeliśmy ostatnio, dużo się o tym mówiło, o wskaźniku PMI, nastroje menedżerów dotyczące zakupów dla przedsiębiorstw, przedsiębiorstw są zbyt dobre, są najgorsze od kwietnia 2020, czyli powiedzmy od rozpoczęcia lockdownu. W marcu, kwietniu rozpoczęliśmy lockdown covidowy i jeżeli cofniemy się dalej w przeszłość, to najgorsze od kryzysu finansowego z lat 2007-2008. I to była przesłanka, która mogła skłonić Radę Polityki Pieniężnej do podwyższenia stóp o mniej niż oczekiwał rynek, bo być może zaczynamy spowalniać. Dlaczego my mamy takie niskie bezrobocie? No, my mamy niskie bezrobocie z tego powodu, że dość mocno ograniczyliśmy zasoby siły roboczej. Przecież wypchnęliśmy ludzi na emerytury, pamiętajmy o tym, wypchnęliśmy, obniżając wiek emerytalny dużo osób poza rynek pracy, więc mając mniejsze zasoby siły roboczej, no łatwiej jest nam zbić stopę bezrobocia. Ale to nie tylko stopa bezrobocia mówi o kondycji rynku pracy w Polsce. O tym mówią też inne wskaźniki zatrudnienia chociażby. One się poprawiają także w grupie wiekowej 55-64 lata, ale na przestrzeni lat 16, 21, 22 na emeryturę przeszło około milion. Niespełna milion osób. Osoby, które gdybyśmy ten wiek emerytalny utrzymali na wyższym poziomie, nie wyszłyby z rynku pracy. W konsekwencji, mając wyższe zasoby siły roboczej, mielibyśmy mniejszą presję płacową. Mniejszą presję płacową, ta mniejsza presja płacowa przełożyłaby się na niższą inflację. Mielibyśmy oczywiście inflację, ale wzrost wynagrodzeń nie byłby tak dynamiczny, a przez to ceny by nie rosły też tak szybko. Oczywiście są też czynniki typu tarcze covidowe, no, które nam napędziły inflację i tego się uniknąć nie dało.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był profesor Filip Chybalski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ekonomista z Instytutu Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.